Zapraszamy na audycję w radiu internetowym Silesia.
Zadanie publicznie współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Infrastruktura Polonijna 2023 za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Dzień dobry drodzy słuchacze. W dzisiejszej audycji Oto Info na falach Radia Silesia gości pani dyrektor Średniej Szkoły Polskiej Ogólnokształcącej imienia Ity Kozakiewicz w Rydze, Teresa Dinula.
Dzień dobry. Poproszę panią się przedstawić i opowiedzieć trochę o sobie.
Nazywam się Teresa Dinula i jestem dyrektorem Szkoły Polskiej imienia Ity Kozakiewicz w Rydze. To jest mój drugi rok, który rozpoczynam na tym stanowisku. Poprzednio, po ukończeniu właśnie tej samej szkoły, pracowałam jako wicedyrektor przez prawie 8 lat. Później spędziłam prawie 8 lat w biznesie i wróciłam z powrotem. Koniec.
Dobra. Jak było w Dolinie Krzemowej?
Razem z Krystianem Macisem uczestniczyliśmy w takim konkursie, który przeprowadzała fundacja Queen Hedwig Scholarship, która miała na celu, żeby uczniowie, które są naprawdę wybitni i zdolni, mieli możliwość odwiedzić różnego rodzaju instytucje w Ameryce, również uniwersytety i przemyśleć sobie, gdzie chcieliby tak naprawdę studiować i czym chcieliby się zajmować. Więc odpowiadając na pytanie, jak była w Ameryce, tak, było wspaniale. Mieliśmy możliwość odwiedzić takie firmy jak Meta, czy też być w Stanfordzie na Berkeley University. Byliśmy również w instytutach badawczych, które pokazywali nam, w jaki sposób młodzież może trafić do takiego uniwersytetu, czy też instytutu i podjąć tam pracę. Rozmawialiśmy również z milionerami Doliny Krzemowej, więc to tak naprawdę nie był aż tak dużo wyjazd do Ameryki jako tako, bardziej wyjazd i rozmowa z ludźmi, którzy naprawdę dużo osiągnęli w życiu. Zarówno dla mnie, uważam, że tak samo i dla Krystiana, ta możliwość tego wyjazdu, no tą możliwość zapamiętamy po prostu na całe życie.
I było może coś takiego, co się, nie wiem, coś wyjątkowego, nietypowego dla pani, jak to się mówi, cultural shock?
Na temat cultural shock to ja bym powiedziała na odwrót. Ja oczekiwałam, że będzie większe. No, zdawałam sobie sprawę, że Amerykanie są bardzo życzliwi, często się uśmiechają, jest dużo tych small talków, tak i było, ale nie było tego aż tak nadmiernie, jak to jest pokazane może w filmach i serialach, aczkolwiek najbardziej takim, no, że nie szokiem, ale co mnie zdziwiło, był ten fakt, że ludzie, którzy naprawdę dużo osiągnęli, to są milionerzy, inwestorzy, ludzie, którzy pracują w wielkich korporacjach, ale takiej już na szczeblu wysokim, rozmawiali o swoich przeżyciach personalnych. No wiadomo, że na pewno tam coś może nie do końca opowiadali, ale było to odebrane bardzo w szczery sposób i to mnie naprawdę zaskoczyło. Większość z nich mówiła o współpracy, o networkingu, o budowaniu takiej relacji i umiejętności tych nawyków rozmów i umiejętności dzielić się tym, czym masz. Na pewno jako podstawa wszyscy mówili o dobrych studiach, czyli to może być nawet bardzo obszerny temat, może być bardzo obszernym tematem te studia, jak matematyczne, czy tam fizyczne, czy tam medyczne, IT, ale później tak naprawdę dużo warte jest właśnie taka umiejętność współpracy i networking. Tak, o tym każdy z nich opowiedział.
No to skoro mówimy o miejscach pracy i dobrych studiach, w ogóle to czego pani nauczyła się w poprzednich tych miejscach pracy, co się przydało teraz na teraźniejszym stanowisku?
Każde doświadczenie jest na pewno ważne i dużo się nauczyłam nie tylko na stanowiskach, dużo się nauczyłam też w szkole, wbrew pozorom. Jeżeli mówiąc o pierwszym moim wyzwaniu w pracy, to była, kiedy miałam 17 lat i pracowałam w firmie, która zajmowała się dystrybucją paletami używanych monitorów z Ameryki. Sprowadzaliśmy ich i sprzedawaliśmy na rynek byłego Związku Radzieckiego. Wtedy nauczyłam się, jak nie bać się, a próbować osiągnąć swoje cele. Bardzo się bałam dzwonić przez telefon, a to był jedyny z moich takich największych obowiązków, więc cold calls, czyli musiałam po prostu brać książkę telefoniczną w tamtych czasach i dzwonić po firmach, gdzie no rate tego, że mi odmawiali, był większy niż ten success, czyli ten, kiedy dostałam klienta. I po jakimś czasie nauczyłam się, że to jest normalnie, że takie właśnie nauka poprzez błędy to jest najlepsze, co mnie może tak naprawdę spotkać. A w drugim miejscu pracy to była firma logistyczna. Nauczyłam się zarządzaniem ludźmi przede wszystkim, bo tam miałam największą styczność z menadżowaniem właśnie ludzi. A w ostatnim miejscu pracy nauczyłam się zarządzaniem projektów i planowaniem budżetu, no co, jak widzimy, w każdej pracy jest niezbędne.
I czy pani jako uczennica szkoły wyobrażała siebie na miejscu dyrektora? I tak w ogóle, to jak pani została dyrektorem i co sprawiło panią podjąć się tej tak naprawdę ważnej decyzji?
Kiedy uczyłam się w szkole i zaczęłam właśnie pracę jako nauczyciel tańca, bo to był pierwszy mój taki krok w karierze nauczyciela, to pani dyrektor Maria Fomin bardzo chciała, żebym została dyrektorem. Nigdy to dla mnie nie było takim celem życiowym, ale ten fakt, że ja teraz jestem dyrektorem, mnie nie zaskakuje. Że to jest wyzwanie, to jest na pewno, ponieważ muszę przyznać, że w żadnej z firm nie było tak dużo klientów różnych, czyli ja współpracuję i z nauczycielami, i z pracownikami technicznymi, i z Ministerstwem Edukacji Łotwy i Polski, i z departamentem, i z rodzicami i z uczniami, którzy są naprawdę różni. I rzadko kiedy w świecie biznesu tak szerokiego grona klientów można znaleźć. Druga część pytania była na temat...
Jak pani została dyrektorem?
Jak zostałam? Muszę powiedzieć, że przez przypadek. Tak naprawdę zawsze czułam się patriotką Polski i tej szkoły i trochę czułam się zawsze tak winna temu, że opuściłam tą szkołę i poszłam zarabiać wielkie pieniądze, jak wtedy myślałam. Więc dostałam telefon z pytaniem, a dlaczego nie? I muszę przyznać, że biorąc pod uwagę, że przez paręnaście lat nie pracowałam w edukacji, myślałam, że nie przejdę konkursu i w ogóle nic z tego nie będzie, ale żeby uspokoić tutaj pragnienia znajomych, to zdecydowałam, ok, dobra, to zgłoszę swoją kandydaturę. No i bardzo się zdziwiłam, kiedy po 5 rundach zostałam wytypowana jako najlepsza kandydatka i wtedy zaczął się tak naprawdę największy dylemat, czy podjąć tą decyzję, czy nie. dużo momentów było przeciwko temu, żebym została dyrektorem, ale takich moich prywatnych myśli. Ale zrozumiałam, że jeżeli już tak się stało, to chyba warto jest poświęcić część swojego czasu na to, żeby promować tą polskość i polską kulturę i język na Łotwie.
A propos promowania polskości, to przypuszczam, że to jest jeden z faktorów, który działa na dobro uczenia się w polskiej szkole w Rydze. Ale tak naprawdę czemu jest warto tutaj się uczyć?
Po pierwsze, nauka w wielokulturowej szkole to jest zawsze atut. Jeżeli pamiętamy, to kiedy szkoła rozpoczynała tylko swoją działalność, uczyli się tutaj tylko ludzie narodowości polskiej. W tej chwili to są ludzie, którzy wyrażają zgodę na to i chęć, żeby poznać kulturę polską i tradycje. Więc uważam, że nauka języka polskiego oraz kultury to jest wielka możliwość dla ludzi mieszkających w Europie i nie tylko być bardziej konkurencyjnym na rynku później. Nie ukrywam, że w każdej firmie, w której pracowałam, znajomość języka polskiego była jednym z przyczyn, dlaczego zajmowałam to stanowisko. A w ostatniej firmie, nawet gdy nie był to bezpośrednim, nie przynosiło to żadnej wagi do tego, że ja znałam język polski, ale kiedy spotykałam się online czy w życiu z ludźmi polskiego pochodzenia i zaczynaliśmy rozmawiać po polsku, to zawsze ta współpraca układała się o wiele łatwiej. Więc znajomość jakiegokolwiek języka jest bardzo ważna. A w przypadku polskiej, no to jest duże państwo, rozwijająca się ekonomika. Też współpraca między tymi państwami jest zapisana na szczeblu politycznym, więc to jest po prostu możliwość, żeby być bardziej konkurencyjnym na rynku. No a dla dzieci w tej chwili mamy dużo różnego rodzaju konkursów, wyjazdów, współpracy ze szkołami polskimi, z ministerstwem, z ambasadą, z fundacjami, które urozmaicają to życie codzienne. I ja uważam, że nie każda szkoła na Łotwie może poszczycić się tak wielkim urozmaiceniem tego życia codziennego w przedsięwzięcia różnego rodzaju, w wieczory kina, czy tam wyjazdy i inne. Klasy są wyposażone, nauczyciele zawsze są przygotowani i merytorycznie, i mentalnie do tej pracy, więc ten fakt, że mamy nauczycieli też z Polski, urozmaica tą codzienność. Więc takie dziecko po naszej szkole uważam, że jest bardzo dobrze rozwinięte we wszystkich zakresach. To nie jest dziecko, które jest wychowywane tylko w jednym środowisku. Na pewno ma szerszy pogląd na różne rzeczy.
No i przypuszczam, że pani praca nie jest łatwa, co nie? Więc jakie były te największe trudności teraz na stanowisku dyrektora?
Po pierwsze, najbardziej mnie zaskoczyło zmiana stosunku rodziców do nauczania w ogóle, do instytucji szkolnej. I to nie jest tylko w naszej szkole, ale w ogóle. Taka niewiara w to, że tutaj pracują specjaliści, że praca tutaj odbywa się i że jesteśmy tak naprawdę zawsze na posterunku, zawsze czuwamy na tym, żeby dziecko było bezpieczne i zawsze próbujemy znaleźć najlepsze warianty. Więc to, co mi brakowało najbardziej, to była współpraca z rodzicami, którą tak no, po trochu próbujemy też nawiązać. Wiadomo, że był COVID i nie mogliśmy często widywać rodziców albo gościć tutaj w szkole. Teraz te wszystkie przedsięwzięcia i święta są otwarte dla publiczności, więc mam nadzieję, że po prostu kiedy wejdą i zobaczą, co się dzieje z dziećmi w szkole, jak są wychowywane i pokażą piękny koncert, to czy opowiedzą coś o sobie, czy też takie popołudnia razem z rodzicami, no uważam, że tylko przez taką pracę i współpracę razem możemy udowodnić, że naprawdę jesteśmy super gronem i warto nam to dziecko w opiekę dać. Druga rzecz to na pewno była biurokracja i wszystko, co jest związane z papierologią. Nie ukrywam, że w firmach, w których pracowałam, też było, wszystko było bardzo jasne i procedury też były opisane, według których działamy. Więc to nie jest coś nowego, ale tutaj absurdalność tych ogroma tych papierów, które musimy napisać, no to jest olbrzymia. I na dodatek ten fakt, że teraz jest przejście na system elektroniczny i wszystkie papiery są, no większość papierów jest robione w dwóch egzemplarach, w elektronicznym i papierowym, to dla mnie jest no, po prostu bardzo dziwne. Integracja systemów, które są zrobione na przykład na platformie takiej państwowej, nie jest możliwe, żeby z nich korzystać z jakiegoś modułu, więc nie możemy tam zrobić jakiejś integracji z naszym systemem, co też utrudnia rzeczy, utrudnia taką codzienną pracę i robienia różnego rodzaju wyliczeń, przeliczeń budżetu itd. No i chyba trzecią taką dużą częścią jest młodzież, która teraz ma tak dużo możliwości, czym się zająć, że bardzo ciężko im jest udowodnić, czy też przekonać, czy tak, nie wiem, zmotywować ich, żeby zostawali w szkole dłużej i udzielali się do tego życia szkoły, do tego, żeby dodatkowo coś zrobić, dodatkowo się nauczyć języka polskiego, czy tam kultury, czy jakiego innego języka albo przedmiotu. Po prostu ogrom tej informacji, z czym mają styczność, robią bardzo wielką konkurencję z tym, co może szkoła im zaproponować.
Osiąganie celów nie jest bez trudności, więc kiedy pani przyszła do szkoły, jakie były te pierwsze cele, co trzeba osiągnąć?
No, biorąc pod uwagę, że te rzeczy, które mi sprawiały kłopoty, te rzeczy również były tym celem do poprawy, to pierwszym takim dużym punktem była infrastruktura tutaj szkolna, którą próbowaliśmy uporządkować, jak na zewnątrz, tak i wewnątrz. Wyposażenie klas, takie rzeczy naprawdę podstawowe. Druga rzecz, którą próbowałam od razu uporządkować, były systemy pracy i współpracy w zespole. To jak działamy, do kogo przemawiamy, jaka jest hierarchia, za co kto odpowiada i wyznaczyć te granice, pozwolić też administracji i nauczycielom działać bezpośrednio, może nie tak dużo pytać u mnie pozwolenia, lecz współpracować nieautorytarnie, a tak w bardziej sposób agile, czyli taki okej, mamy problem, rozwiązujemy, mamy strategię, idziemy w tą stronę. Więc taka jasność współpracy. No i trzecia była młodzież, zachęcenie młodzieży do robienia czegoś więcej przez różnego rodzaju przedsięwzięcia, zaproszenie ludzi z zewnątrz, żeby nie tylko ja o tym mówiłam, ale też specjaliści przychodzili i opowiadali o swoich branżach. Przedstawiciele uniwersytetów przyjeżdżali do nas, opowiadali o swoich miejscach studiów, żeby po prostu młodzież miała możliwość wyboru. No i to robiliśmy generalnie przez samorząd uczniowski, który mam nadzieję, że był zadowolony z tego, że mieliśmy taką współpracę, jaką mieliśmy.
Odnośnie samorządu mogę szczerze osobiście powiedzieć, jako były prezes samorządu, miałem ogromną przyjemność współpracy i przypuszczam, że nie byłoby w sumie tak dobrze w poprzednim roku, jakby nie pani była naszym mentorem i tym, do kogo zawsze możemy się zwrócić.
Dziękuję.
No i myślę, że jest pora przejść do głównej części wywiadu, czyli co zostało wyremontowane w tym roku ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.
Tak, mieliśmy jeden projekt, który realizowaliśmy ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. To była fasada, elewacja w sumie, nie tylko fasada, a cała elewacja szkoły, którą może każdy zobaczyć. No to był właśnie pierwszy taki punkt podstawy, od którego zaczęliśmy też. Bardzo ważny, ponieważ już no, sypała się ta elewacja, więc bardzo dziękujemy za tą współpracę i też to był pierwszy projekt, w którym w Rydze była współpraca między właśnie Ministerstwem Spraw Zagranicznych Polski a Dumą Ryską, czyli departamentem, który odpowiada za prace budowlane tutaj u nas. Co też to było ciekawym doświadczeniem i bardzo dziękuję wszystkim pracownikom również Fundacji imienia Jana Olszewskiego, którzy cierpliwie pomagali nam. To nie był jedyny projekt, to był taki może najbardziej widoczny, ale merytorycznie to były też projekty związane z wyposażeniem sal chemii, biologii i fizyki. To były też projekty i będą one realizowane dalej z przedszkolem, sale konferencyjne, więc naprawdę działamy w tym kierunku, żeby ta współpraca była coraz bardziej mocna. No i nie mogę tutaj nie wspomnieć coroczną, co półroczną współpracę z ambasadą, no, która też pomaga nam nie tylko w kwestiach takich zakupu czegoś, a jak bardziej merytorycznych, no, z nauczycielami, z ich dokształceniem, z świetlicą, z różnego rodzaju świętami, ich organizacją, więc to naprawdę to jest współpraca, to nie ma co ukrywać, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa całej szkoły, całej administracji, jak również właśnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i fundacji, z którymi współpracujemy, i ambasady.
Jakie plany ma pani na przyszłość szkoły i czy możemy czekać na coś niezwykłego?
No, niezwykłego. Mam plan, biorąc pod uwagę to, że tutaj mamy tyle entuzjastów sportowych, a jest takie boisko, jakie jest, to bardzo będziemy się starać o to, żeby po pierwsze zrobić renowację tego boiska siatkówki czy koszykówki, które jest z przodu szkoły, a też rozbudować tylną część szkoły, tam gdzie teraz w sumie nic nie mamy, wyposażyć je w takie boisko multifunkcjonalne, czyli takie, gdzie można grać w siatkówkę, gdzie można wykonywać jakieś tam, nie wiem, tenis uprawiać, czy też grać w piłkę nożną, więc wszystko to, do czego mamy pasję, do czego widzę, że uczniowie mają chęć, No i trochę tych mniejszych dzieci też zachęcić do aktywnego życia sportowego, więc dla nich też byłoby więcej takich miejsc, gdzie mogliby uprawiać sport.
Jeszcze takie pytanie, które szczególnie ważne w nowoczesnym świecie, bo wszyscy się ciągle martwią. Czy sztuczna inteligencja zastąpi kiedyś nauczycieli?
Na temat tego tak naprawdę bardzo dużo słucham i bardzo to mnie ciekawi, biorąc pod uwagę też firmę, w której pracowałam przedtem i ona była bardzo aktywna w tej branży. Uważam, że sztuczna inteligencja na pewno nie zastąpi nauczyciela, aczkolwiek bardzo ułatwi jego pracę, będzie też ta praca zupełnie inna. No to, co pokazał nam COVID, to były właśnie początki tego, że dużo rzeczy możemy zrobić digitalnie, duże rzeczy możemy zrobić w inny, bardziej szybki sposób, dotrzeć do dzieci przez inne kanały, nie tylko stojąc przed tablicą. Myślę, że wszystkie te reformy też idą w tą stronę. Mam na uwadze reformy edukacyjne, więc tutaj będzie, uważam, że ta cała nauka będzie skupiana na tym, żeby więcej było prac badawczych, więcej takich prac, w których okej, to dziecko wyciągnie z ChatGPT jakąś informację, ale będzie musiało to zanalizować. I już taką informację będzie dyskutowała właśnie z nauczycielem, a nie z sztuczną inteligencją. No, nie czarujmy się, internet kiedyś był też wymyślony tylko dla użytku militarnego, więc to, co mamy dzisiaj, to jest takie już po jakimś czasie dostępne, więc na pewno taki zaawansowany AI będzie dostępny na razie w innych branżach, które są bardziej, no które będzie tego potrzebują po prostu, czy to medycyna, czy to właśnie te same militarne rzeczy. A nauczyciel na pewno będzie z tego korzystał. Kiedy będzie AI tak rozwinięty, żeby każda szkoła mogła mieć na dobrym poziomie analizę z ChatGPT czy z innego źródła? No to jest dobre pytanie. Ja bym dawała jakieś lat 5 minimum, ale i tak to będzie na pewno potrzebowała jakiejś superwizji. To, co ja widzę i na co ja zachęcam dzieci, to rozwijać myślenie logiczne, ponieważ będzie zawsze sztuczna inteligencja, czy ona będzie się rozwijała, ale umiejętność logicznie zadać pytania, tak żeby ta sztuczna inteligencja wam odpowiedziała, to jest bardzo dobrym nawykiem.
Dobra, dziękuję za udzielenie mi czasu. Życzę sukcesów w przyszłości w rozwijaniu szkoły
i powodzenia.
Ja również bardzo dziękuję za te pytania, bardzo, bardzo ciekawe pytanie i mam nadzieję, że to jeszcze nie ostatni nasz wywiad i może zaskoczę nie tylko boiskiem, ale nauczycielem w hologramie następnym razem.
Dziękuję.
Dziękuję.
A także dziękuję i Wam, drodzy słuchacze, za przesłuchanie tej audycji. Mam nadzieję, że była dla Was pełna interesujących informacji. Do usłyszenia w następnej audycji.